czasie poprzedniej audycji mówiliśmy o najistotniejszych prawdach biblijnych. W 3 rozdziale listu do Galacjan czytamy o tym, że dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa jest jedyną drogą naszego zbawienia. Jezus poniósł śmierć za nas wszystkich. W ten sposób zdjął przekleństwo ciążące na nas z powodu naszych grzechów. Odkupienie, które Chrystus opłacił własną śmiercią, nie uwalnia nas jednak automatycznie. Dopiero wiara w to, co dla nas uczynił Jezus, zapewnia nam zbawienie. Jak pamiętamy, apostoł pisze w swoim liście o dwóch drogach, o dwóch możliwościach. Paweł mówi niczym nowotestamentowy Mojżesz: położyłem dziś przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Podobnie jak Mojżesz, Paweł nazywa owe dwa przeznaczenia człowieka błogosławieństwem i przekleństwem. Co one oznaczają? Błogosławieństwo jest nazwane błogosławieństwem Abrahama. Częściowo dlatego, że jest to błogosławieństwo, które otrzymał Abraham, gdy uwierzył. A częściowo też dlatego, że Bóg powiedział mu: będę ci błogosławił i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. W tych wierszach zostaje wyjaśnione, obiecane błogosławieństwo zawiera usprawiedliwienie, życie wieczne, to znaczy, że Bóg przyjmuje nas z powrotem do społeczności z samym sobą, i także obiecanego nam Ducha, co oznacza, że Duch Święty odradza nas i w nas zamieszkuje. O tym wszystkim pisze apostoł w 3 rozdziale swego listu. To bezcenne, potrójne błogosławieństwo staje się własnością wierzącego chrześcijanina. Zawiera ono usprawiedliwienie, życie wieczne i dar Ducha Świętego. A jaką drogą dochodzimy do błogosławieństwa lub do owego przekleństwa? Pierwsza droga, droga przekleństwa, nazwana jest prawem. Ci, którzy nią podróżują, polegają na uczynkach prawa. Ci znajdują się pod przekleństwem. Druga droga nazwana jest drogą wiary. Ci, którzy idą drogą wiary, dziedziczą błogosławieństwo. Pierwsza grupa ufa swoim własnym uczynkom. Druga doskonałemu dziełu Chrystusa. Jeśli chcemy iść tą drugą, chrystusową drogą, drogą wiary, musimy wyrzec się pychy i głupoty i przestać uważać, że potrafimy osiągnąć sprawiedliwość własnymi siłami, sprawiedliwość własną. Musimy pokornie przyjść pod krzyż, na który Chrystus zaniósł nasz grzech, i całkowicie zdać się na Jego łaskę, a potem dzięki łasce Bożej i wyłącznie dzięki niej otrzymamy usprawiedliwienie i życie wieczne, i zamieszka w nas Duch Święty. Spocznie na nas błogosławieństwo Abrahama. Broniąc zgłoszonej przez siebie Ewangelii, apostoł Paweł powołuje się przede wszystkim na przykład Abrahama, który został usprawiedliwiony dzięki swej wierze w Boga. Czytaliśmy o tym w początkowych wierszach 3 rozdziału listu do Galacjan. W następnych wierszach, od 10 do 14 wersetu, apostoł cytuje słowa Starego Testamentu, które wyraźnie stwierdzają, że droga uczynków i zasług sprowadza na ludzi przekleństwo, podczas gdy wiara w Chrystusa zapewnia im wolność. Mogłoby się wydawać, że tak silne argumenty biblijne zupełnie wystarczają do obalenia fałszywej nauki judaizujących, ale apostoł Paweł przewidział jeszcze inne ich zarzuty. Mogli na przykład owi fałszywi nauczyciele powiedzieć: zgadzamy się z tobą, Pawle, że Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę, ale miało to miejsce wtedy, kiedy Bóg nie przekazał jeszcze Mojżeszowi prawa. Twoja nauka o zbawieniu przez wiarę opiera się więc na przymierzu związanym z obietnicą Boga daną Abrahamowi bardzo dawno temu, kiedy nie obowiązywało jeszcze prawo. Obecnie, ponieważ obowiązuje przymierze prawa, przymierze obietnicy utraciło moc. Jak więc jest naprawdę? Czy nadanie prawa rzeczywiście przekreśla ważność obietnicy danej Abrahamowi? Przypatrzmy się, jakie jest znaczenie wyrazu przymierze. Kiedy to sobie dobrze uświadomimy, będziemy mogli znaleźć prawidłową odpowiedź na trudne pytanie. Znajomość właściwego znaczenia samego przymierza jest bardzo ważna w nauce całego Pisma Świętego. W zasadzie na jego znaczenie składają się dwa pojęcia – umowa i testament jako ostatnia wola. W omawianych tekstach apostoł Paweł używa terminu i pojęcia przymierza przede wszystkim w znaczeniu testamentu. Po czyjejś śmierci umowa nie może być zmieniona. W tym miejscu natrafiamy na pewien problem. Bóg sporządził wolę, którą tu rozważamy. On musi umrzeć, zanim ta wola zacznie obowiązywać. Ale Bóg nie może umrzeć. Dlatego stał się człowiekiem. Jezus Chrystus, który jest Bogiem, ale też człowiekiem, umarł, a potem powstał z martwych. Musimy pamiętać, że gdy następuje śmierć, nic nie można już dodać do woli zmarłego. Nie można zmieniać jego testamentu. Dotyczy to także przymierza zawartego przez Boga z Abrahamem. W tym kontekście przeczytajmy słowa Pawła z urywka 3 rozdziału Listu do Galacjan, poczynając od wiersza 15. Bracia, mówię jak bywa między ludźmi. Nikt nie uważnia prawomocnego testamentu, jaki ktoś zostawił, ani też go nie uzupełnia. Bóg dał obietnicę Abrahamowi i jego potomkowi. Pismo Święte nie mówi o potomkach, jakby chodziło o wielu, ale o jednym. Pismo mówi Twojemu potomkowi, a jest nim Chrystus. Powtarzam więc, testamentu, który Bóg uprzednio potwierdził, nie obala prawo nadane 430 lat później, ani nie przekreśla obietnicy. Jeśli bowiem dziedzictwo legitymuje się prawem, to na nic obietnica. Tymczasem Bóg przez obietnicę okazał się łaskaw dla Abrahama. Po cóż więc jeszcze prawo? Zostało ono dodane dla ujawnienia przestępstw do czasu przyjścia potomka Abrahama, którego dotyczy obietnica. Nadane zostało to prawo przez aniołów na ręce pośrednika. Pośrednik niepotrzebny jest jednak tam, gdzie chodzi o jedną osobę, a Bóg jest jeden. Bardzo dobitnie i przekonująco wyjaśnia apostoł Paweł, na czym polega Boży plan zbawienia i czyni to na podstawie Starego Testamentu. Żeby lepiej zrozumieć jego argumentację, musimy więc dobrze zrozumieć historię, która stała się podstawą jego wywodów. Tak więc apostoł przenosi nas do 2000 roku przed Chrystusem, do czasów Abrahama, a potem przechodzi do czasów Mojżesza, który żył kilka wieków później. W tym fragmencie Listu do Galacjan imię Mojżesza nie jest wprawdzie wymienione, ale bez wątpienia to on właśnie jest owym pośrednikiem, poprzez którego zostało przekazane prawo. Przypomnijmy bardzo krótko historię Abrahama i Mojżesza. Bóg wezwał Abrahama do opuszczenia Ur Chaldejskiego. Obiecał mu, że da mu niezliczone potomstwo, że jemu i jego potomstwu da ziemię i że to jego nasienie stanie się błogosławieństwem wszystkich narodów ziemi. Te wielkie Boże obietnice, dane najpierw Abrahamowi, zostały później potwierdzone jego synowi Izaakowi, a potem synowi Izaaka, Jakubowi. Ale Jakub, nazwany Izraelem, zmarł poza granicami ziemi obiecanej, na wygnaniu w Egipcie, dokąd wygnała go konieczność ratowania się przed głodem. 12 synów Jakuba również zmarło na wygnaniu. Potem minęło kilkaset lat. Apostoł pisze o 430 latach. Jest to okres niewoli Izraela w Egipcie. Wreszcie, po kilkuset latach od Abrahama, Bóg wzbudził Mojżesza i przez niego wyzwolił Izraelitów z niewoli i również przez niego dał prawo na górze Synaj. Tak bardzo w skrócie przedstawia się historia, która łączy Mojżesza z Abrahamem. Bóg podchodził do Abrahama i do Mojżesza na podstawie dwóch zupełnie odmiennych zasad. Abrahamowi dał obietnicę, a Mojżeszowi prawo. Inną rolę powierzył Abrahamowi, inną Mojżeszowi. Trzy postaci, Abraham, Mojżesz i Chrystus, będą teraz przesuwały się przed naszymi oczami. Do Abrahama Bóg powiedział, wskażę ci ziemię, będę ci błogosławił. Mojżeszowi natomiast dał prawo, którego podsumowaniem jest 10 przykazań. Marcin Luther komentuje tę głęboką prawdę w następujący sposób. Te dwie rzeczy, mianowicie prawo i obietnica, powinny być bardzo dokładnie rozróżniane jako coś całkowicie odmiennego od siebie, bowiem zarówno jeśli chodzi o czas, o miejsce i o osobę, a także ogólnie wziąwszy, jeśli chodzi o wszelkie inne okoliczności, te dwie rzeczy są tak od siebie oddzielone i odległe, jak niebo i ziemia, jeśli nie rozróżnimy całkiem wyraźnie Ewangelii od prawa, to jest rzeczą niemożliwą, żeby otrzymać naukę chrześcijańską w postaci czystej i w niespaczonej formie. Na czym więc polega różnica pomiędzy tymi dwoma sprawami? W obietnicy danej Abrahamowi Bóg powiedział: ja będę błogosławił, ja dam ci potomstwo. Natomiast w prawie danym Mojżeszowi Bóg powiedział: będziesz wykonywał to i to, będziesz postępował tak i tak. A więc obietnica objawia Boże działanie, Bożą inicjatywę, Boży plan, Bożą łaskę. Natomiast prawo wytycza religię człowieka, obowiązki człowieka, czyny człowieka, jego pracę, jego odpowiedzialność. Obietnica, za którą stoi Boża łaska, wymaga tylko tego, aby w nią uwierzyć. A prawo, które ściśle łączy się z uczynkami ludzi, wymaga tego, aby mu być posłusznym. Z Abrahamem Bóg poczynał sobie na zasadzie obietnicy, podkreślają komentatorzy biblijni, na zasadzie łaski i wiary. Natomiast wszelkie poczynania Boga z Mojżeszem miały charakter prawa, przykazań i uczynków. Tak więc konkluzja, do której prowadzi nas apostoł Paweł, jest następująca. Religia chrześcijańska jest religią wzorowaną na obietnicy danej Abrahamowi, a nie na prawie przekazanym Mojżeszowi. Religia chrześcijańska jest religią obietnicy, a nie prawa. Również dzisiaj chrześcijanie mają możliwość korzystać z obietnicy, którą Bóg przed wiekami dał Abrahamowi. Przedstawiwszy tu dwa rodzaje religii w pewnym kontekście, apostoł Paweł wskazuje jednak na pewien ważny stosunek, jaki pomiędzy nimi zachodzi. Ten sam Bóg, który dał obietnicę Abrahamowi, jest przecież tym Bogiem, który dał prawo Mojżeszowi. Niektórzy komentatorzy uważają, że wyrażenie z wiersza 20, a Bóg jest jeden, właśnie o tym mówi. Bóg Abrahama i Bóg Mojżesza to jeden i ten sam Bóg. Nie możemy Abrahama przeciwstawić Mojżeszowi, ani też przeciwstawić obietnicy prawu. Nie wolno nam przyjąć jednego, a odrzucić drugie. Jeśli Bóg jest autorem i jednego, i drugiego, a więc i prawa, i obietnicy, to niewątpliwie musi mieć jakiś cel dla obu. Muszą one odgrywać zarówno obietnica, jak i prawo, określone zadania w Bożym planie zbawienia. Jakie? To właśnie chce wyjaśnić apostoł Paweł. Przede wszystkim apostoł chce wykazać, że prawo, które pojawiło się później niż obietnica, kilkaset lat później, nie anuluje, nie unieważnia obietnicy. Paweł rozpoczyna swój wywód, jak czytaliśmy już, od słów: bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. I dodaje: testamentu, który Bóg uprzednio potwierdził, nie obala prawo nadane 430 lat później, ani nie przekreśla obietnicy. Nikt nie unieważnia prawomocnego testamentu, jaki ktoś zostawił, ani też go nie uzupełnia. Ta ilustracja jest zaczerpnięta z dziedziny obietnic ludzkich, przy czym nie chodzi tu o jakiś kontrakt handlowy, ale o testament, zwany też przez ludzi ostatnią wolą. Greckie słowo użyte tutaj w tekście listu do Galacjan to diateke. Było ono w klasycznej Grece i we wszystkich papirusach powszechnie używane właśnie dla określenia ostatniej woli napisanej przez człowieka przed śmiercią. I w takim sensie zostało też podane w naszym polskim tekście. O co tutaj chodzi? Prawdą, którą apostoł chce tutaj udowodnić, jest to, że życzenia i obietnice wyrażone w takim testamencie są niezmienne. Co prawda, według prawa rzymskiego, a i obecnego prawa, człowiek może zmienić swoją ostatnią wolę albo poprzez sporządzenie Nowego Testamentu, albo poprzez dodanie do pierwotnego pewnych dalszych uwag. Ale apostoł nawiązuje tutaj do starożytnego prawa greckiego, według którego testament raz spisany, potwierdzony i podpisany nie mógł być już nigdy odwołany ani zmodyfikowany. Apostoł też zapewne ma na myśli to, że taki testament nie może być zmieniony ani anulowany przez kogoś innego. Tak czy inaczej, jest już niedopuszczalne, aby taki testament został przez kogokolwiek zmieniony po śmierci osoby, która testament napisała. Dlatego, bez względu na to, jakie mogą być w szczegółach podstawy prawne, jedno pozostaje całkowicie pewne. I to jest podstawą argumentacji apostoła, że jeśli testament, czyli ostatnia wola jakiegoś człowieka, nie może być anulowana, zmieniona, ani nie wolno do niej niczego dodawać, to daleko więcej niezmienne są obietnice Boga. A do jakiej obietnicy Bożej, do jakiej woli Bożej Paweł nawiązuje? Bóg obiecał Abrahamowi dziedzictwo i potomstwo. Apostoł doskonale wiedział, że bezpośrednim, dosłownym przedmiotem tej obietnicy była ziemia Kanaanu, którą Bóg miał zamiar dać cielesnemu potomstwu Abrahama. Ale wiedział również, że to jeszcze nie wyczerpywało znaczenia tej obietnicy, ani nie było też ostateczną myślą Bożą. Bóg powiedział, że w nasieniu Abrahama wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Możemy tu postawić pytanie, jak może cały świat doznać błogosławieństwa dzięki Żydom, potomkom Abrahama, którzy zamieszkali w ziemi kananejskiej? Paweł zdawał sobie sprawę, że zarówno ziemia, która była obiecana, jak i nasienie, któremu ta ziemia była obiecana, miały w ostatecznym wydźwięku sens duchowy. Celem Bożym było nie tylko to, by dać ziemię kananejską Żydom, ale to, aby dać zbawienie, duchowe dziedzictwo wszystkim wierzącym, tym, którzy uwierzą w Mesjasza, Chrystusa. Co więcej, apostoł Paweł dowodzi, że prawda ta była bardzo wyraźnie zawarta w słowie, którego sam Bóg użył, mianowicie kiedy powiedział nie w liczbie mnogiej potomstwu dzieciom, ale potomkowi, w liczbie pojedynczej. Mowa jest tutaj o jedynym potomku, a tym jest Chrystus, podkreśla apostoł. Taka więc była tak naprawdę Boża obietnica. Nie była ona ograniczona żadnymi warunkami. Była i jest darem łaski, wolnym darem Boga. Bóg nie cofnął swojej obietnicy. Obowiązuje ona także dzisiaj. A więc każdy grzesznik, który ufa ukrzyżowanemu Zbawicielowi, otrzymuje błogosławieństwo życia wiecznego i w ten sposób dziedziczy obietnicę daną przez Boga już wieki temu Abrahamowi.